Dobra, to ja mam taką, takie wrażenie, że trochę się zgubiłem.
To może zacznijmy go od początku, tak żeby bez tych wszystkich dogaduszek, a...
Edukatki.
Polski podcast edukacyjny.
Doczekałem się.
Rozmowy z ludźmi, dla których edukacja jest pasją.
Edukatki.
Dzień dobry, Marcin.
Dzień dobry, Jacku. Dzień dobry, nasi słuchacze i słuchaczki.
To odcinek 77 Edugadek pod tytułem...
Edukacyjne szkiełko i oko.
Dzisiaj będziemy się zajmować badaniami, ale zanim to zrobimy, to bardzo, bardzo doceniamy. Proszę się wsłuchać tego, jak Marcina świetnie i mnie teraz słychać. To dzięki naszym patronom mamy lepszy dźwięk. Trochę się nim bawimy, nie mówimy, że nas to trochę nie jara, ale poza tym jest naprawdę cudownie i już nie ma takich różnych tam skrzeczeń, jakie kiedyś były.
Tak, czyli ja mam mikrofon z mikserem, a ty co masz?
Ja mam mikrofon z mikserem.
Mamy mikrofony z mikserami.
Tak. Po tym fantastycznie ekscytującym, ale dziękczynnym wstępie chcielibyśmy Państwu zapowiedzieć odcinek, na który wpadliśmy dzisiaj rano przed nagraniem. Za tydzień zupełnie out of blue, dobrze powiedziałem, tak po angielsku?
Mm-hmm, out of the blue.
Out of the blue. Pojawi się odcinek, który nazwaliśmy sobie roboczo na co 5 stówek.
Czyli taki smackdown w wersji dla ubogich.
No wiesz, 5 stów w końcu. Pytanie jest do Państwa takie i będziemy Was prosić o to, żebyście nam przysyłali za pomocą różnych plików dźwiękowych, najlepiej na adres, no właśnie jak to będą...
No po prostu messengerem wiadomość głosową przesłać.
Właśnie, tak na naszym Facebooku. Będziecie Państwo do nas przesyłać Wasze pomysły na to, w jaki sposób wydać tych rzeczonych 5 stówek. Nie narzekajmy, że to mało, że się nie da niczego za to kupić. Da się dużo kupić. Już zostawmy to narzekactwo gdzieś tam z tyłu i po prostu pomóżmy sobie i zainspirujmy się tymi 5 stówkami i tym, co my sobie kupimy. Może jakoś nam pójdzie lepiej.
Zaprosimy teraz Państwa na nagranie koleżanki, która już była u nas w Edugadkach jako gość, nauczyciel roku, Marta Florkiewicz-Borkowska. Parę słów do Was.
Rusza sprzedaż pożeraczy smutków. Od 22 listopada przez 10 dni będzie trwała charytatywna licytacja kolorowych, mięciutkich, pluszowych i pużystych pożeraczy smutków uszytych ręcznie przez uczennice z Pielgrzymowi. Aż 10 dni do 1 grudnia macie niepowtarzalną okazję, aby kupić takiego pozytywnego, energetycznego zwierzaka. Możecie również pomóc dzieciom z chorobami nowotworowymi, ponieważ cały dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony dla Fundacji Iskierka, która prowadzi zajęcia arteterapeutyczne właśnie dla dzieci z chorobami onkologicznymi. Wejdź na fanpage Pożeracze Smutków, znajdź wydarzenie, tam pojawią się linki do poszczególnych aukcji. Kup prezent dla siebie i dla innych. Rób z nami dobro!
I przyszła pora na naszego dzisiejszego gościa, pan doktor habilitowany Maciej Jakubowski, ekonomista i socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego, prezes Fundacji Evidence Institute, od której zresztą zaczniemy rozmowę. Ja powiem o nim Maciej, dlatego że jesteśmy z nim na ty, byliśmy razem w Waszyngtonie, on zresztą spowodował, że poznaliśmy się i trochę jest takim naszym ojcem chrzestnym. Dzięki niemu się spotkaliśmy i wpadliśmy na pomysł tego podcastu.
Ale nie w takim włoskim znaczeniu ojcem chrzestnym, prawda?
Nie, 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 w takim no, że jest naszym swatem. Był wiceministrem edukacji i członkiem zespołu zarządzającego badaniem PISA.
Jest chyba nawet
tak,
cały czas.
Tak, tam z tego co wynika jest cały czas. Będziemy o tym rozmawiać. My zapraszamy Was wszystkich na rozmowę. Ja tylko bardzo proszę Was o słuchanie tego uważnie, bo możecie usłyszeć rzeczy, które nie do końca mogą Wam się tak od razu spodobać. Zaczynamy. Evidence Institute działa na danych, na twardych danych naukowych, przynajmniej tak stara się je upowszechniać wśród nauczycieli. Jak to jest u nas w Polsce z tym wykorzystaniem danych i z tym wykorzystaniem badań naukowych dotyczących edukacji?
Myślę, że samymi badaniami no to muszą się zajmować naukowcy. To jest nasza rola, żeby robić te badania, żeby czytać te badania. To, czym my się zajmujemy jako Fundacja Evidence Institute, to jest raczej przekładanie ich na język, który jest zrozumiały dla praktyków.
Czyli dla nas.
Tak, czyli dla nauczycieli, no ale też nie, dla decydentów, tak, bo mamy jakby dwa takie nurty myślenia. No jeden to jest, jak zmieniać cały system edukacji, i to jest trochę rzecz, którą ja się naukowo i zawodowo zajmuję, ale też właśnie coraz bardziej, można powiedzieć, że stwierdziliśmy, że najlepiej zmieniać system edukacji od dołu, czyli zmieniając właśnie metody nauczania. No i też odkryliśmy, od paru lat się tym zajmujemy, jak wiele jest badań tak naprawdę, które mówią o tym, jak skutecznie nauczać, jak głęboka jest niewiedza nauczycieli na ten temat. I wynika to trochę z tego głównie, że nauczyciele po prostu nie są kształceni i na przykład nauki pedagogiczne rzadko się badaniami zajmują tak naprawdę, zajmują się różnymi teoriami, różnymi, jak ja to nazywam, ideologiami pedagogicznymi, które nie są sprawdzane empirycznie albo te badania są po prostu ignorowane, więc kończy się na tym, kto wyznaje jakieś tam podejście w nauczaniu, a kto wyznaje jakieś inne, kiedy tak naprawdę mamy naprawdę dużo badań, to jest dosyć nowa rzecz, ale od kilkunastu, dwudziestu lat mamy bardzo dużo badań eksperymentalnych, rzetelnych, metaanaliz, podobnie jak w medycynie, powiedziałbym, taki przełom. No i one nam mówią o tym po prostu, co działa, co nie działa i ta wiedza jest na wyciągnięcie ręki.
A ja się ciebie dopytam, co masz na myśli mówiąc ideologię? Masz na myśli takie rzeczy jak różne szkoły frenetowskie, jak waldorfskie i tak dalej, o to chodzi?
No to trochę tak, znaczy w pedagogice tych różnych podejść jest mnóstwo, są setki, tak? Mhm. Problem w tym, że mam jakiś pomysł w pedagogice, tak? I generalnie od tego pomysłu do jego wdrożenia to jest sekunda. Co więcej, no, mogę ten pomysł realizować przez lata i właściwie jedyna ocena, jedyna ewaluacja tych pomysłów to są moje własne badania. No, na przykład w medycynie to tak nie działa, to znaczy, że nikt nie może wprowadzić na przykład szczepionki czy lekarstwa w oparciu tylko o własne badania, tak? Firmy muszą zlecić te badania, to muszą badania być robione zewnętrznie. No, tych badań musi być, to jest długi proces, wielu lat, kilkuset, zazwyczaj kilkaset różnych badań musi być zrealizowanych, żeby jakieś lekarstwo zostało dopuszczone i też są wpadki oczywiście, to też nie jest perfekcyjny system, ale w edukacji to w ogóle czegoś takiego nie ma i co więcej, to co jest myślę, że najciekawsze, ale też trochę smutne, że właśnie te badania są, tylko są po prostu ignorowane, bo jak ktoś wyznaje i wierzy, że dana metoda działa, no to nawet nauczyciele czasami potrafią powiedzieć, my mówimy, no ale badania pokazują, że to nie działa, a nauczyciel mówi, ale mi działa i uważam, że to jest dobre i koniec dyskusji. No lekarz tak nie może raczej powiedzieć, tak, że leczy daną metodą, bo według niego ona działa. No, albo jest to metoda, która jest poparta badaniami naukowymi, albo nie i no można właśnie, ją stosować, albo jest niedopuszczana.
W takim razie jaki jest taki najbardziej rozpowszechniony mit wśród nauczycieli, który okazało się jednak, że na podstawie badań został obalony, a nauczyciele nie chcą w to uwierzyć?
Ja powiem tak, nauczyciele mają swoje intuicje i wiele z tych rzeczy, które są jakby wpajane nauczycielom, na przykład my prowadzimy teraz bardzo dużo szkoleń i nauczyciele sami mówią, ja tak przeczuwałem, że to nie działa, że to jest jakby niezgodne z moimi doświadczeniami jako praktyka, ale wmawiano mi coś innego. I takim pomysłem są na przykład style uczenia się. I to jest jakiś koszmar, który odżywa po prostu w edukacji co ileś lat, że jak jeden uczeń tam jest słuchowcem, drugi wzrokowcem, trzeci przez ruch woli uczyć się, chociaż nie wiem w jakim sensie można się uczyć, ale są też szkoły, że można się uczyć przez ruch różnych rzeczy. Kiedy badania naukowe pokazują na wiele sposobów, że to w ogóle nie ma znaczenia w nauczaniu. I to już się też opiera bardzo głęboko o to, co wiemy, jak funkcjonuje nasz mózg. To znaczy nasz mózg przyjmuje informacje dwoma kanałami, słuchowym i wzrokowym. No mają trochę inny charakter, bo wzrokowo ogarniamy wszystko naraz, a słuchowo to dochodzi do nas sekwencyjnie. Ale generalnie badania potwierdzają taki model, że po prostu jak podajemy tą informację właśnie wzrokowo i słuchowo, to jest najefektywniejsze. Każdy człowiek tak samo te bodźce odbiera. Więc to dostosowanie do stylów uczenia się tak zwanych to jest zupełna bzdura. I wielu naukowców o tym pisze, jest wiele metaanaliz pokazujących, że to nie działa, ale na przykład ostatnio jest znowu fala, polskie szkoły testują uczniów na potęgę i biedni nauczyciele myślą, jak to zrobić w klasie z 30 uczniami, żeby dostosować się do różnych stylów uczenia się. Hmm. Więc to jest troszkę...
Jeszcze zdalnie.
Jeszcze zdalnie, tak.
Ale posłuchaj, porównujesz, ja wezmę to porównanie, porównujesz no, wprowadzanie nowych metod do wprowadzania nowego leku i to, czy on działa, czy on nie działa. I wydaje mi się, że ciekawe jest to, że kiedy wprowadzamy nowy lek i żeby się dowiedzieć, czy on działa, no to powiedzmy sobie, że jest jakiś taki cel bardzo istotny i on jest chyba łatwo, dosyć mierzalny, to znaczy jeżeli człowiek zdrowieje, to znaczy, że on działa, jeżeli nie wszyscy zdrowieją od tego leku, to znaczy, że on nie działa i nie ma co go wprowadzać. Natomiast wydaje mi się, że mamy cały czas problem z tym, żeby zdefiniować człowieka, którego się nauczy. To znaczy, jeżeli coś działa albo nie działa, no to nie wiemy, chyba ja nie wiem, ale może ty wiesz, jakby do czego my dążymy, żeby powiedzieć, że to działa?
Znaczy ja wiem, ja myślę, że w edukacji to jest taki trochę ucieczka przed zadawaniem właśnie odpowiednich pytań, to jest mówienie, że trudno zdefiniować cel nauczania. Mhm. Ja wiem, po co uczę, no jeżeli ja wykładam na przykład makroekonomię u mnie na uniwersytecie, no to chcę, żeby studenci po prostu zrozumieli tą makroekonomię, tak, żeby zyskali dobre podstawy i też takie głębsze zrozumienie tych rzeczy, tych modeli teoretycznych, które im przedstawiam. I nie mam problemu ze zdefiniowaniem tego. Myślę, że w większości przedmiotów, jeżeli mówimy o nauczaniu przedmiotów, to jest to dosyć proste do zdefiniowania, jest to określone w podstawie programowej, można to zmierzyć, można i w ten sposób te badania są realizowane. Oczywiście można też powiedzieć, że edukacja ma trochę szerszy cel niż tylko nauczenie na przykład matematyki, tak? No bo ten młody człowiek, który do szkoły chodzi, ma być też dobrym obywatelem, mamy go nauczyć różnych, nie wiem, umiejętności społecznych, czy też ja generalnie uważam, że sam się uczy, tak? Po prostu przebywając z innymi uczniami najczęściej. I oczywiście też, że tak, ale ten główny cel na przykład przedmiotowca jest bardzo dobrze określony i ja tutaj naprawdę nie rozumiem do końca zawsze mówienia o tym, że to jest takie niezdefiniowane i nie do końca określone.
No trochę jest, to znaczy ja będę jednak się mocno okopię się na swoim stanowisku, dlatego że jeżeli weźmiemy na przykład mój przedmiot historię, to powiedziałeś, że takim wzorem może być podstawa programowa, to znaczy ona bardzo mocno pokazuje, co to znaczy nauczyć i mieć dobre wyniki. Natomiast tych podstaw programowych albo sposobów pisania podstaw programowych jest bardzo dużo. Jeżeli ja porównam podstawę programową na przykład francuską, angielską czy polską, to ja mam wrażenie, że bierzemy pod uwagę trzy różne przedmioty, nawet mimo, że nazywają się tak samo. I jeżeli w jednym bardzo mocno postawiona jest kwestia wiadomości, sztywnych wiadomości i odtwarzania pamięciowego, a w drugiej bardzo mocno postawiona jest na przykład kwestia krytycznego myślenia i dochodzenia do wniosków, no to naprawdę, a jeszcze w polskiej podstawie programowej jest tak, że jest to tak zmieszane, że nauczyciel powinien po prostu wszystkiego nauczyć i krytycznego myślenia i patrzenia z wielu perspektyw i tego, że Polska wielkim państwem jest, że naprawdę trudno jest sobie odpowiedzieć na pytanie, co to znaczy go dobrze nauczyć. Mhm. Dlatego o tym mówię.
Rozumiem, tak. Rozumiem ten argument, ale to jeszcze całe szczęście nie jest taki argument, które czasami pada, że właśnie to w ogóle nie wiemy, po co jest edukacja, tak? No tutaj mówisz, że po prostu są różne sposoby podejścia do nauczania historii, nacisk na różnego rodzaju umiejętności. Tak. I to, co opisałeś, to jest w ogóle to jest właśnie podstawowa dyskusja, która jest między edukacją, między pedagogiką i takim, jak ja to skrótowo nazywam, tak zwanym myśleniem edukacji w XXI wieku, taką ideologią tego, jak powinno się uczyć właśnie w XXI wieku, a tego, co wiemy z badań psychologii poznawczej, tego, jak nasz mózg operuje informacjami, co to jest na przykład myślenie krytyczne, tak? Czyli to jest pojęcie, które trudno zdefiniować, ale generalnie badania pokazują, że myślenie krytyczne opiera się o wiedzę. Bardzo mocno opiera się o wiedzę, więc ta cała taka dychotomia, że albo uczymy krytycznego myślenia, albo uczymy wiedzy, jest generalnie fałszywa. Jest fałszywa na właśnie gruncie psychologii poznawczej, która nam pokazuje, że żeby myśleć krytycznie, to trzeba mieć bardzo głęboką wiedzę w danej dziedzinie. Ale zgadzam się, że to nie jest wiedza, jak ty chyba nazwałeś, to wiadomości sztywne, co pewno po mojemu to by była taka płytka wiedza, czyli definicje, daty, a nie zrozumienie procesów historycznych, tak?
Tak.
Ale to zrozumienie przede wszystkim, ono opiera się o wiedzę. I myślę, że takim kolejnym mitem, który funkcjonuje w edukacji właśnie teraz, to jest na przykład to, że nie trzeba faktów znać. Że ta wiedza z różnych dyscyplin jest niepotrzebna, bo przecież wszystko można sobie wygooglać. To jest na przykład, że należy pracować projektowo i jeszcze projektowo tak, że rzucamy uczniów na głęboką wodę, więc oni sami sobie odkrywają świat, tak? Sami sobie znajdują te informacje w internecie i niby uczą się w ten sposób, jak tych informacji szukać, jak je oceniać. No i jest mnóstwo mitów powiązanych, że na przykład jak znajdą sami informacje, to je lepiej zapamiętają i tak dalej, i tak dalej. No to jest sprzeczne z tym, co wiemy o naszym mózgu, jak on działa, jak w pamięci długotrwałej generalnie te informacje są zapisywane i wykorzystywane później właśnie na przykład do krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów.
Ale czyli co, czy projekty nie?
No nie, no, że skuteczne nauczanie to jest nauczanie, które właśnie opiera się o wiedzę, opiera się o przepracowanie pewnych schematów myślenia, tak? Czyli rozwiązywanie problemów tak naprawdę, to w większości przypadków to są schematy, które mamy zapisane gdzieś tam w głowie, bo tak działa człowiek. Człowiek tak naprawdę nie wymyśla wszystkiego, tylko kiedy tylko może, to posługuje się schematami, które są zapisane gdzieś tam w naszej pamięci. I żeby dobrze myśleć krytycznie, to musimy opanować właśnie wiedzę w taki sposób też pogłębiony, czyli to jest głębsze zrozumienie różnych faktów, jakie są relacje między nimi, takie też spojrzenie krytyczne, jak to Jacek powiedział, chyba z różnych perspektyw. I jeżeli mamy taką głęboką wiedzę, to wtedy możemy myśleć krytycznie. Ale to nie jest tak, że uczeń, któremu damy na przykład taki projekt i on sam sobie tą wiedzę gdzieś tam znajdzie, to on krytycznie po prostu będzie potrafił myśleć. I myślę, że wielu.
No ale dobrze, ale to.
Wielu nauczycieli tego doświadcza, kiedy daje takie projekty uczniom i mówię, to sami sobie to opracujcie, to bo tak mówią nam, że trzeba. No i później widzą, że uczniowie znajdują w tym Google różne informacje, które są fałszywe, których nie potrafią ocenić, bo właśnie brakuje im tej wiedzy i generalnie okazuje się, że wcale krytycznie nie potrafią myśleć. I to nie jest dziwne. Znaczy, to nie powinno zaskakiwać.
No ale czy ten tryb podawczy, który często jednak dominuje, zwłaszcza na etapie edukacji zdalnej, w której często nauczyciel zamienia się w takie medium towarzyszące. Ja znam relacje moich znajomych, którzy mówią, że obserwują swoje dzieci, uczniów, którzy przez 7 godzin dziennie słuchają wykładów nauczycielskich. Czy takim wykładem uczniowie są w stanie, czy dzięki takiemu wykładowi są uczniowie w stanie zdobyć tę głęboką wiedzę?
Tak. Oczywiście, że tak. Znaczy, generalnie takie labelki typu metoda podawcza, czyli wykład, metoda aktywizująca, jak to się mówi, czyli praca projektowa i to jedno jest złe, to drugie jest dobre, one są bezsensowne. Znaczy, bo można robić projekty dobrze, można projekty robić źle, można robić wykład, w którym nie sprawdzamy wiedzy, nie pogłębiamy tej wiedzy uczniów i to będzie zazwyczaj błędne, a można robić wykład tak, że rzeczywiście uczymy zrozumienia. I więc nazwa tutaj nie ma znaczenia. Raczej liczy się to, w jaki sposób te informacje, które podajemy uczniom, są utrwalane, czy dbamy o to, żeby one rzeczywiście były naświetlone właśnie z różnych perspektyw, żeby oni zrozumieli, pogłębiali tą wiedzę, żeby ona się układała, żeby wyciągali ją z pamięci długotrwałej i budowali takie bardziej złożone schematy w pamięci, które później dają możliwość właśnie krytycznego myślenia, przełożenia tego na inny problem, czyli rozwiązywania problemów. I to można robić metodą podawczą. Jakby pewno większość osób by powiedziała, że to jest metoda podawcza, ale generalnie to jest metoda, w której po prostu pokazujemy uczniom kolejne, zanim damy im problem na przykład, do rozwiązania, to pokazujemy im po prostu kolejne kroki, upewniamy się, że oni rozumieją te kolejne kroki tak, jak powinni rozumieć, bo to my wiemy, jak je powinni rozumieć, a oni tego nie odkryją, bo oni nie mają po prostu tej wiedzy takiej, którą ma nauczyciel, który jest ekspertem. No i dopiero później rzucamy ich na głęboką wodę. Tak? Jeżeli w taki sposób uczymy i na przykład pracujemy metodą projektową w ten sposób, że dopiero dajemy ten projekt, ale w momencie, kiedy już te wszystkie kroki są przećwiczone, to super. Ale właśnie wielu, jak ich nazywam, ideologów edukacji XXI wieku mówi, że tak nie można robić. Bo uczniowie mają sami te projekty opracować, sami odkrywać świat. Na to badanie nie prowadzi wcale do tego, że oni lepiej tą wiedzę opanowują, mają głębsze zrozumienie, nawet nie prowadzi do tego, że oni są bardziej samodzielni, raczej prowadzi do tego, że oni wiedzą, jak mało wiedzą i często do frustracji, zaniża ich motywację i tak dalej.
Maciek, zaprosiliśmy cię tutaj między innymi dlatego, że wiedziałem, że tak będzie. To znaczy, kiedyś ci powiedziałem, że jak czytam twoje tweety czy twoje informacje podawane w różnych miejscach, to czasami łapię się za głowę, bo ty idziesz, no nie ukrywajmy, my jesteśmy, ładnie nas, nie wiem czy nas nazwałeś, ale ideologami XXI wieku, czasami mniej lub bardziej wierzymy w te rzeczy, o które tutaj nam obalasz i ja nie mam z tym żadnego problemu. Natomiast chciałbym się upewnić, czy ty czasami uważasz albo nie mylisz pojęcia nauki z zapamiętywaniem?
Nie, znaczy to jest duże niezrozumienie tego, jaką rolę odgrywa wiedza w poznaniu. Po prostu to jest takie założenie, takim przełomowym badaniem, które zmieniło myślenie, no właściwie były dwa takie przełomowe badania, często przywoływane w kontekście edukacji. Jedno to były badania szachistów, kiedy odkryto, że ci arcymistrzowie szachowi to są tak naprawdę osoby, które mają po prostu około 100 tysięcy pozycji szachowych zapisanych w pamięci. I one mogą kreatywnie myśleć na takim poziomie, który jest niedostępny dla innych, dlatego że po prostu z tej pamięci długotrwałej wyciągają te pewne gotowce, tak? I mogą nimi obracać i być. I to nam się wydaje jako geniusz, jako coś kreatywnego, a tak naprawdę to są zapisy w pamięci. To było przełomowe badanie w psychologii poznawczej, a w edukacji takim przełomowym badaniem było tak zwane baseball study, czyli badanie czytania ze zrozumieniem, tak? To jest umiejętność, którą ja sam byłem ideologiem edukacji XXI wieku przez wiele lat i powtarzałem te różne rzeczy, na przykład, że trzeba uczyć czytania ze zrozumieniem. Tak, czyli takie umiejętności ogólne czytania. W tym badaniu okazało się, że uczniowie, którzy dostali akapit, kawałek opisu meczu baseballowego i generalnie wcześniej przebadano ich pod względem czytania na takich standaryzowanych testach, wiadomo było, kto czyta lepiej, kto czyta gorzej. I okazało się, że nie miało to znaczenia, kto czyta lepiej, kto czyta gorzej. Miało znaczenie tylko to, czy wiedzą cokolwiek o baseballu i się nim interesują. Nagle te osoby, które słabo czytają, ale wiedzą coś o baseballu, były w stanie w pełni zrozumieć ten kawałek tekstu. I to badanie było powtórzone już kilkaset razy w bardzo wielu kontekstach, czy to nauczania historii, czy matematyki. Tych badań jest tak dużo, że właśnie naukowcy przestali się tym zajmować, bo jest to jakby już rzecz ustalona jakby, że tak naprawdę te umiejętności ogólne, ich podstawą to jest tak naprawdę wiedza w danej dziedzinie. A my mamy takie myślenie o wiedzy, że to jest taka pamięciówka, to jest zakuwanie do testu, tak? A testy sprawdzają właśnie takie proste fakty. I to jest zupełne niezrozumienie tego, co można robić testami i generalnie roli wiedzy w edukacji.
Czy ty chcesz powiedzieć, że ja przygotowując uczniów do matury z angielskiego lepiej bym zrobił, gdybym przerobił z uczniami dużo wiedzy, no to tak w skrócie mówiąc, merytorycznej na temat różnego rodzaju tematów, powiedzmy w cudzysłowie maturalnych, niż gdybym ich nauczył, nie wiem, 1000 czy 2000 słówek?
Ja nie widzę za bardzo różnicy, raczej myślę, że trzeba się uczyć i słówek, i tych słówek w różnych kontekstach, tak? To wszystko jest wiedza, to wszystko są informacje.
No nie, ale różnica taka, że mogę właśnie wciągać ich w to, żebyśmy zgłębiali, nie wiem, kwestie związane z edukacją, z systemami edukacyjnymi, czy metodami uczenia się, czy edukacją domową i rozmawiać z nimi na ten temat, albo mogę im rzucić listę 350 słówek z edukacją związanych do nauczenia i przejść do kolejnego
nie, działu. No to znowu chcesz taką dychotomię prosto postawić, to tak nie działa. Znaczy,
a ja taki jestem, tak.
No ale właśnie to jest trochę, że w edukacji próbujemy zawsze, to jest czarno-białe, tak? To nie jest tak, że wiedza to są, jeszcze raz to posłuję, to są na przykład tylko słowa, albo proste definicje, albo w historii tylko daty. Mhm. Wiedza to jest także teoria kwantowa. To nie jest tak, że my tą teorię kwantową wymyślamy za każdym razem, tak? Ale fizyk kwantowy ma po prostu ją rozpracowaną jakby i zapisaną w szczegółach w swojej pamięci długotrwałej. I jak spotyka się tych dwóch fizyków, to oni sobie rozmawiają o tej fizyce kwantowej na poziomie dla nas niedostępnych, ale nie dlatego, że oni są geniuszami i mają jakieś nieprawdopodobne ogólne umiejętności. Oni są specjalistami w tej dziedzinie. I te badania, o których mówię, pokazują, że tak naprawdę bycie kreatywnym to opiera się o to, że jesteś specjalistą w danej dziedzinie, że masz olbrzymią wiedzę, ale głęboką wiedzę, tak? Czyli to nie są definicje, ale to jest głębokie zrozumienie tych definicji, jak one się łączą w teorie, tak? Pewne schematy myślenia.
Ja chyba zaczynam to rozumieć, to znaczy ja już widzę, że tu nie chodzi o to, że chcesz nam wszystkim powiedzieć, że szkoła pruska to był jednak cool i w ogóle super, tylko ten przykład z szachistami i teraz z tymi fizykami zaczyna mi mówić o tym, że kiedy ja rozmawiam z dzieciakami o historii, to no, brakuje mi czasami, mimo że daję im taką możliwość, czegoś takiego, bo wiem, znaczy takiej dogłębnej analizy, bo wiem, że oni nie mogą zrobić, bo coś, co u mnie siedzi mocno w głowie, gdzieś tam z tyłu, no oni tego nie mają i pewnie podejrzewam, dokładnie, że naprawdę chodzi ci o to. Natomiast ja się czymś innym martwię. To
no znaczy... i teraz, ale teraz jest pytanie, jak możesz tego nauczyć?
No właśnie.
I właśnie, i w jaki sposób tego nauczasz?
Wiesz co, boję się tego, znaczy i gdybym ja miał z nimi tylko i wyłącznie historię, to ja bym się nie bał tego, natomiast ja się boję tego, że patrząc na przykład na współczesne nasze cudowne podstawy programowe z każdego przedmiotu naraz, no to po prostu ich głowa wysiada i tego się boję, że po prostu, żeby zrobić to, o czym ty do nas mówisz, musielibyśmy no albo zmienić podstawę programową, to znaczy uczyć dogłębnie, ale o połowę mniej, albo uczyć o połowę mniej przedmiotów.
Tak, pewno tak. Znaczy wywrócenie zupełnie podstaw programowych w sensie takim, że mówimy, że wiedza nie jest potrzebna, bo jest XXI wiek i mamy Google, to jest zupełna głupota. I parę krajów tak zrobiło, poszło w tym kierunku. Oczywiście nie całkowicie, bo to chyba jest niemożliwe, ale właśnie mówiąc, że trzeba nauczać takich ogólnych umiejętności i tak dalej. I wiele krajów się od tego odwraca, tak? Bo generalnie widać na wynikach uczniów, że to po prostu tak nie działa. Ale jest trudna dyskusja, to jest, co to jest ten kanon wiedzy, którego trzeba nauczyć, tak? I oczywiście jakbyśmy tą dyskusję mieli w Polsce sensowną, to byśmy sobie o tym porozmawiali i wtedy byśmy zrobili podstawy programowe, gdzie zakładamy, że trzeba ten kanon wiedzy posiąść, tak? I tutaj nie ma dyskusji. Resztą można sobie robić różne rzeczy, ale ten kanon wiedzy muszą uczniowie mieć i on nie może być taki, że tego jest tak dużo, że przelatujemy po łebkach, tak? Że uczymy się definicji i lecimy dalej. No to rzeczywiście wtedy takie nauczanie nie ma sensu.
Czyli marzymy o czasach, kiedy podstawa była podstawą, a nie programem nauczania.
No to już w ogóle jest zupełnie na dyskusja. To jest kwestia autonomii nauczyciela, tak? Na ile on powinien decydować. I myślę, że tak, no, nauczyciele muszą mieć tą autonomię, muszą być profesjonalistami. Może nie jestem zwolennikiem też takich rozwiązań, że całkowicie ustalają podstawę programową, ale taka podstawa, która jest bardzo ogólnie, zapisuje cele, tak, które ma osiągnąć nauczyciel. I jak to on robi, to już jest jego sprawa. No, zdecydowanie jestem za tym. No. Później jeszcze kolejny krok, żeby nauczyć nauczycieli, jak to skutecznie robić. Tak?
Maćku, wchodzimy powoli w drugą, krótszą połowę, ładnie to powiedziałem, krótszą połowę naszej rozmowy, bo zazwyczaj rozmawiamy tylko pół godziny, ale powiedz mi, czy ty wiesz już coś na temat, z punktu widzenia evidence, czyli twardych danych, na temat tego, jak na nas wpływa i na uczniów, i na edukację wpływa uczenie na odległość?
No tutaj są dwie kwestie, bo jedna to jest kwestia i myślę, że tutaj badania właśnie profesora Pyżalskiego dotykały tych kwestii takiej emocjonalnej, tak? Czyli tego, że siedzimy przed tym komputerem parę godzin, że uczniowie nie mają takiego kontaktu bezpośredniego. No i to jest oczywiście dramat, tak? Zależy od osób, bo myślę, że dla introwertyków generalnie cały lockdown to jest... naprawdę się cieszą, tak, ale dla wielu osób to jest bardzo trudne. No i tu nie ma dyskusji, myślę, że tutaj trzeba po prostu myśleć o tym, czego niestety wiele szkół nie robi, jak organizować to takie zastępcze życie społeczne uczniom może czasami, tak, jakieś lekcje wspólne i tak dalej. Ale jeżeli chodzi o skuteczne nauczanie, to właściwie myślę, że te problemy, o których ja mówię, to są tak naprawdę jeszcze uwypuklone bardziej. To znaczy, jeżeli uczymy nieskutecznie, to znaczy właśnie robimy tak, że na przykład dajemy, właśnie uczymy, wielu nauczycieli przeszło na taki tryb, gdzie zadaje cały czas prace domowe. Tak, i właściwie te lekcje to jest takie zadawanie prac domowych, tak? I to jest olbrzymi błąd w edukacji, bo on właśnie związany o tym, co wcześniej mówiłem, że traktujemy tych uczniów, że oni mają sobie sami odkrywać wiedzę, sami się mają nauczyć. I oczywiście jest pewna mała grupa uczniów, mała grupa ludzi, powiedziałbym, którzy sobie sami poradzą, ale dla większości uczniów to jest tragedia. To znaczy, oni nie są samodzielni, oni nie są w stanie przez ten materiał sami przejść. Jak mają rodziców, którzy im pomogą, to im pomagają, ale w większości przypadków to po prostu oni się niewiele uczą. I myślę, że dopiero...
Czy rozumiem, że ty mówisz o sytuacjach w stylu przeróbcie sobie rozdział czwarty i zróbcie ćwiczenia od 2 do 20?
Tak, dokładnie tak. I lekcja jest tak naprawdę zorganizowana w ten sposób, że sprawdzam, kto jest, coś tam tłumaczę, ale generalnie tłumaczę tą pracę domową, tak, którą mają sami sobie zrobić, tak, sami przerobić materiał. No i to jest błąd, to znaczy w tym nauczaniu online mówiliśmy o upraszczaniu i skracaniu podstawy programowej. No trzeba się niestety skupić na tych rzeczach, które są najważniejsze, ale poświęcić ten czas temu, żeby pokazać właśnie swój schemat myślenia, to o czym mówiłeś, na przykład myśleć głośno, rozwiązywać, pokazywać pewne modelowe rozwiązania, modelowe myślenie, myśląc głośno, pokazując uczniom, w jaki sposób ja, nauczyciel, jako ekspert rozwiązuję dany problem. A później im zadawać takie problemy do rozwiązania w domu, też sprawdzając, czy sobie z tym dobrze radzą. Można robić mnóstwo rzeczy znacznie bardziej efektywnie, na przykład robić testy i quizy. Te testy i quizy w polskiej edukacji mają złą, no niemodne są, tak? Jest właśnie krytyka, że to jest taka pamięciówka i tak dalej, ale testy i quizy to są fiszki, to jest tak naprawdę najskuteczniejsze, to są najskuteczniejsze techniki nauczania. Tylko one
w mojej praktyce to... Quizlet, quizzes, prawda? Dokładnie, jeszcze tak. Rzeczy, które uczniowie czasami sami tworzą. Ostatnio taką lekcję mieliśmy, że na arkuszu Google'a tworzyli pytania, które później importowałem do quizzesa i mieli dzięki temu materiał do pracy.
No i fantastycznie, tylko trzeba też wiedzieć, jak z tego korzystać właśnie tak, żeby utrwalać te informacje, czyli to, co płynie z badań dotyczących, jak się uczymy bardzo mocno, czyli że jak robimy quizy, to super, tylko te quizy oni mają rozwiązywać z głowy, nie z notatek, nie z podręczników, tylko z głowy, więc one też nie powinny być oceniane, bo wtedy jakby to wszystko psuje. No i trzeba wracać do informacji, czyli trzeba tak zwany space practice, czyli trzeba to rozłożyć w czasie i wrócić do tej informacji 2, 3, 4 razy. No, rzecz, która w językach obcych na przykład jest znana, od wielu lat stosowana, ale w innych przedmiotach nie jest stosowana, bo uczymy blokowo, nie rozkładamy tego w czasie. No i nauczyciele niestety właśnie te testy wykorzystują do oceniania głównie, a nie do utrwalania wiedzy, nie do odtwarzania i pogłębiania. To, co powiedziałeś, na przykład uczniowie sami sobie tworzą pytania, to jest fantastyczna metoda. Jeżeli to robią z głowy, tak, nie robią tego z podręcznika, to jest fantastyczna metoda, tak, na pogłębienie zrozumienia.
Ja dosłownie dzisiaj słuchałem przed nagraniem naszym, jadąc na rowerze, podcastu The Cult of Pedagogy podcast i dokładnie tam Jennifer Gonzalez mówiła o tym, że bardziej efektywny jest ten retrieval of knowledge niż reception, tak? Czyli tylko otrzymywanie wiedzy słabsze, a właśnie to odzyskiwanie od
wyciąganie
przypominanie
tego
sobie czegoś. Tak, wyciąganie.
Tak, czyli to jest generalnie nauczanie. To jest w ogóle najbardziej fascynujące, co płynie z tych badań, że nauczanie to nie jest, kiedy my jakby przekazujemy uczniom rzeczy, dlatego że oni to wszystko zapominają, bo my wszystko zapominamy. Krzywa zapominania większość nauczycieli gdzieś tam na studiach miała, ale w praktyce już zapomniała o tym, jak tego używać. Więc nauczenie to jest wyciągnięcie z pamięci długotrwałej, wzmocnienie tego zapisu, ale też przy okazji pogłębienie go, tak? Czyli za każdym razem, jak wyciągam tą informację i widzę, że uczeń jest w stanie ją odtworzyć, to ją pogłębiam, to pytam się, a dlaczego tak jest? A jakbyś odpowiedział na przykład na dane pytanie, jaka by była odpowiedź niepoprawna, czyli zaczyna patrzeć na różne perspektywy, a jak to się wiąże z jakimś innym problemem, czyli zaczyna porównywać, więc widzi tą głębszą strukturę problemu. I to wszystko, jak wyciągamy z pamięci długotrwałej i przetwarzamy w taki sposób, znowu zapisuje się już wzmocnione właśnie w takie głębsze schematy myślowe. I to jest nauczanie. I to jest nauczanie, które prowadzi właśnie później do krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, ale opiera się właśnie o takie metody, które są krytykowane, czyli właśnie quizowanie, fiszki, odtwarzanie informacji. Retrieval practice, dokładnie po angielsku to się nazywa.
Maciek, to zadamy ci jeszcze ostatnie pytanie. Czy już wiadomo coś na temat konsekwencji likwidacji gimnazjów? Coś już widać, czy jeszcze nie?
Nie, no jeszcze badań jeszcze nie ma, to będziemy do kolejną rundę badania PISA mieli, została odłożona przez koronawirusa, więc znaczy to, co mnie interesuje, to jest, czy uczniowie, jakie będą wyniki uczniów, tak? Mhm. Czy ta ich wiedza spadnie, czy nie. My będziemy w Warszawie robić też takie pogłębione badanie, mam nadzieję, że też trochę to zobaczymy już teraz. No ale to wiemy tak naprawdę, bo wiemy, jakie były różnice na przykład u 16-latków, 17-latków wcześniej, jak jeszcze były gimnazja i widzieliśmy, że te różnice, które kiedyś były w wieku 15 lat przed reformą Handkego, przed gimnazjami, odtwarzały się później w wieku 16-17 lat. No i myślę, że to nie ma cudów, no. To samo będzie teraz, to znaczy część uczniów po prostu opuści system edukacyjny ze znacznie słabszym poziomem tej wiedzy ogólnej. No i to będzie ta część, która pójdzie do szkół zawodowych i do słabszych techników liceów.
No to nie był optymistyczny.
Ale danych jeszcze nie mamy.
Twardy. Nie był to optymistyczny akcent na koniec, ale tak czasami musi być. To było dla mnie dużo słuchania i właśnie zawsze chciałem trochę pogłębić tę twoją perspektywę na te nowoczesne, 21-wieczne filozofie i chyba trochę bardziej je zrozumiałem, nawet bardzo bardziej, więc dziękujemy tobie bardzo i życzymy ci Dziękuję. Miłego siedzenia na swojej działce.
Dziękuję bardzo.
I nie zapytaliśmy Maćka, co by zrobił, gdyby był ministrem
Maciek,
edukacji.
Maciek, co byś zrobił teraz, jakbyś był ministrem edukacji?
Jakbym był ministrem edukacji, to przede wszystkim pomyślałbym, jak skutecznie nauczać online, jak przekazać tą wiedzę nauczycielom i zorganizować to nauczanie w tym momencie, tak? Mhm. Ale drugie, no to jest kwestia naprawdę wywrócenia kształcenia nauczycieli i też jakby dokształcania nauczycieli. No bo niestety większość rzeczy, mówiłem o stylach uczenia się, ale tego jest mnóstwo. My mamy całe takie szkolenie właśnie z mitów edukacyjnych, które jest bardzo popularne wśród nauczycieli. No niestety jest wbijane właśnie na nauczycielom do głowy i właściwie oni w praktyce później odkrywają, że to tak nie do końca działa. Więc to wymaga zmiany.
Ale to jest zaklęte koło, bo oni wychodzą ze studiów, mając takie czasami bardzo tradycyjne podejście do nauki, potem idą w świat, dowiadują się o wielu nowych prądach i nowych ideologiach i nowych programach, po czym idą do ciebie na kurs o mitach i dowiadują się, że to jest jeszcze inaczej.
No tak, no. Znaczy, to o czym mówię, to to na pewno przebije się do głównego nurtu. To w ogóle nie jest wiedza, która jest zupełnie nowa. Znaczy to są rzeczy, które są w psychologii poznawczej jakby badane od 20-30 lat i nie podlegają dyskusji w większości przypadków. Problem jest w tym, że one się nie przewijają do pedagogiki, która jest nauką nieempiryczną, tak? Nie opiera się o badania naukowe. I te badania wręcz są ignorowane, kiedy pokazują coś innego, tak? No i mnóstwo jest tych przykładów. No, kiedyś rozmawialiśmy o odwróconej klasie, tak? No, niedawno pogłębiona metaanaliza badań dotyczących odwróconej klasy, pokazująca, jakie problemy rodzi taka metoda, tak? Szczególnie właśnie dla słabszych uczniów, dla mniej samodzielnych uczniów, że generalnie ma negatywny wpływ na ich postępy. Ale też z waszego chyba bliskiego środowiska wyszedł ostatnio taki podręcznik, jak uczyć odwróconą klasą właśnie w czasach nauczania online jako dobra metoda. I proszę mi wskazać, gdzie tam jest odwołanie do jakichkolwiek badań naukowych na ten temat, czyli ewaluacji takiego podejścia w edukacji. Nie ma w całym tym tekście czegoś takiego. I to jest problem. I to jest duży problem. Po prostu działamy w oparciu o własne intuicje, trochę o własne widzimisię, o to, co nam się wydaje, że działa. A problem w edukacji jest często tak, że nawet jak się pytamy uczniów w trakcie badań i takich eksperymentów bardzo dużo, to oni nie mają pojęcia, czy się uczą, czy się nie uczą. To dopiero trzeba zmierzyć później w jakiś obiektywny sposób po jakimś czasie. Także wydaje nam się mnóstwo rzeczy, a niestety nie sprawdzamy tego, co badania na ten temat mówią, a jest ich coraz więcej.
Dobrze. Muszę znaleźć tą książkę o Flipped Classroom, bo ja szczerze powiedziawszy, mimo że dokładnie powiedziałeś...
To naszego... jakaś metaanaliza. To...
Okej, okay, dobra. Maciek, dzięki wielkie, zadaliśmy ci wszystkie pytania, bo jeszcze Marcin ostatnim rzutem na taśmę zadał ci pytanie o ministra. Więc to wszystko na dzisiaj. Dzięki Marcin. Maciek, fajnie, że nam się udało.
Też się cieszę, że w końcu do porozmawiać. Dziękuję bardzo.
Cześć, pa. Na razie.
Pozdrawiam. Dzięki,
pa. Wysłuchaliśmy rozmowy z panem doktorem Maćkiem Jakubowskim. Ja jestem bardzo ciekawy, Marcin, jak ty odebrałeś tę rozmowę?
Z zainteresowaniem. Pewne rzeczy gdzieś mi się po głowie błąkały od pewnego czasu. On wspominał między innymi o tych projektach i o tym, że to nie jest do końca tak, że można projektami zrobić każdą lekcję z każdymi uczniami. I faktycznie u nas w projekcie Novigado też wychodziła ta kwestia, że jeżeli robimy coś metodą projektową, a uczniom brakuje wiedzy merytorycznej, to prawdopodobnie efektywność tego nie będzie za duża, więc fajnie faktycznie słuchać ludzi, którzy mówią o konkretach. Jeśli chodzi o ten mit dotyczący preferencji uczenia się, to ja pamiętam kilka lat temu, kiedy prowadziliśmy projekt Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej, wtedy też nauczyciele uczestniczący byli bardzo zdziwieni, kiedy Łukasz Srokowski mówił o tym, że te kompetencje to tak naprawdę, znaczy te preferencje to tak naprawdę jest mit.
Nie no, ale tak do tego pochodzisz, bo ja przyznam się szczerze, że ja tego słuchałem z lekkim, no nie chcę powiedzieć nerwem, ale dużą taką ekscytacją, dlatego że ja mimo wszystko nie uważam, że zostałem dobrze zrozumiany. To znaczy mi się cały czas wydaje, że rozmawiamy trochę o różnych rzeczach, to znaczy dla mnie nauczanie nie jest tylko i wyłącznie nauczaniem w takim sensie, że wytłumaczę, jak coś działa, albo dzieci, których uczę, zrozumieją procesy, których staram się nauczać i które są treścią mojej podstawy programowej, ale to wszystko jeszcze jest o wiele większe, trochę jakby to też chodzi właśnie o kompetencje i o te umiejętności miękkie i o to krytyczne myślenie, które moim zdaniem Maciek troszeczkę lekcje sobie zważył i ja nie mam takiego poczucia, że to, co on nazywa filozofią XXI wieku i to, co jest takie trochę przez niego, na przykład nasi goście tydzień temu od nauczania daltońskiego, no myślę, że to są dwa różne światy i ja widzę w tym jednak misję szkoły taką, żeby dawać uczniom również oprócz takich wiadomości, wiedzy, informacji, jakkolwiek to Maciek nie będzie nazywał, coś jeszcze, co nazywam takim bezpieczeństwem i rola szkoły nie polega tylko i wyłącznie na uczeniu, tak bym to powiedział.
Tak, ja zresztą musiałem sobie nawet wypisać, że on co prawda mówi o efektywności tego trybu podawczego, ale sam później wspomina o tym, że zanim podamy im problem do rozwiązania, to właśnie tam warto tę wiedzę merytoryczną u nich zbudować, ale jednak kończy się tym podawaniem problemu do rozwiązania i jednak jakimś tym rzuceniem na głęboką wodę, a nie przejściem do kolejnego etapu do realizacji.
Jeśli Państwo mają jakieś przemyślenia, jeśli macie jakieś przemyślenia związane z tym odcinkiem, to będziemy bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwi, jeżeli podzielicie się z nimi w naszych komentarzach. Pamiętajcie również, że zaczynamy akcję na co 5 stówek, czyli będziemy zbierać od Was 5, 10, 15, ile wlezie pomysłów na to, na co wydać 500 zł, które dostajemy w refundacji. Przypominam na patronowaniu nas na Patronite. Rozumiemy, jeżeli są ważniejsze rzeczy. Zostaliśmy również patronem medialnym akcji Zdrowo i Sportowo. Ty jesteś, Marcin, również WF-istą. Zaglądałeś na tą stronę i mówisz, że warto.
Tak, myślę, że tego typu akcje są potrzebne, zwłaszcza w obliczu tego, co czytamy w mediach. Dzisiaj dosłownie widziałem informację o tym, że dyrektorzy szkół mówią o tym, że realizacja wychowania fizycznego, lekcji wychowania fizycznego w formie zdalnej to jest pomyłka, więc ja mam nadzieję, że właśnie ta akcja pokaże, że to nie jest pomyłka i wychowanie fizyczne w edukacji zdalnej jest ważne.
Wspieramy akcję Zdrowo i Sportowo. Będziemy również pisać o niej na naszym Facebooku. W tym tygodniu polecimy ten link. Z Wami się żegnamy, ale miejmy nadzieję na tydzień, jeżeli dojdą jakieś nowe Wasze propozycje, to chętnie je zamieścimy. Prosimy o wypowiedzi. Mniej niż minutka na pewno wystarczy. Co, dlaczego, po co? Zresztą będziemy o tym pisać jeszcze na Facebooku. Prawda, Marcin?
Tak.
Dobrze, tak. A tymczasem się żegnamy z Państwem. Mówił do Państwa Marcin Zaród z Tarnowa.
I Jacek Staniszewski z Warszawy.
Miłego tygodnia Ci życzę, Marcin.
A ja miłego miesiąca, który czeka nas jeszcze przed świętami.
Trzymaj się. Cześć.
Pa, pa.